Patronem dzisiejszego odcinka jest W-Kruk. Dzień dobry, dzisiaj w moim stylu przedświąteczna rozmowa, która być może stanie się dla Was lustrem. Bo ilekroć zapraszam tutaj do spotkania kogoś, o kim myślę, że chyba dużo wiem, albo może nawet wiem o nim wszystko, to zwykle okazuje się, że wiedziałam niewiele. No i to jest najpiękniejsze. Zapraszam Was na spotkanie z Joanną Brodzik. Dzień dobry, Joasiu.
Dzień dobry, Magda.
Jak miło, że znowu jesteś, chociaż tak dawno Cię nie było i tak dawno Cię nie widziałam i tyle lat Cię nie przytulałam. Ale uznałam, że spotkamy się, żeby porozmawiać o życiu. I teraz chcę Ci zadać pierwsze pytanie. Ile znasz osób, które popłakały się tak szczerze i do bólu, czytając Twoją książkę, tę, którą właśnie wydałaś, książkę kucharską, książkę z opowieściami i przepisami umami?
Kochana moja, mam nadzieję, że tych osób spotkam jeszcze trochę. Bardzo bym sobie tego życzyła. No ale do tej pory autorką jednego z najcudowniejszych bałmotów w rodzącej się historii zapisanego umami jesteś Ty, moja droga, bo na większości spotkań autorskich przywoływałam ten bałmot, kiedy wysłana do Ciebie książka umami, opowieści i przepisy, będąca z wyglądu przynajmniej książką kulinarną, sprawiła, że Twój małżonek przechodząc przez salon zapytał Cię, czy u Ciebie wszystko w porządku, bo płaczesz nad książką kucharską. I za każdym razem na sali zrywała się salwa śmiechu.
Uciekłaś od odpowiedzi. Rozumiem, że jedyną osobą, która płakała czytając swoją książkę kucharską, była Magda Mołek.
Jedną z pierwszych. Prawdopodobnie pierwszą osobą, która płakała. Przyjmijmy pierwszą, dobrze? Tak po starej znajomości. Pierwszą osobą, która płakała przy czytaniu umami, była Magda Mołek.
Przywołałam ten wątek naprawdę nie bez powodu. Bo wtedy tłumaczyłam Ci, dlaczego tak strasznie płakałam, bo dla mnie nie jest to książka tylko o kuchni i nie jest to w ogóle książka o przepisach, choć jest w niej mnóstwo przepisów, ale to jest książka o miłości. To jest książka o miłości, to jest książka o poszukiwaniu siebie, to jest książka o budowaniu siebie, to jest historia kobiety albo w ogóle kobiet i dlatego tyle zużyłam chusteczek, kiedy ją czytałam. Gdybyś miała wymienić jedną rzecz, pod tym hasłem miłość, do którego się tak przyssałam, która jest najbardziej Twoja intymna w tej książce, to co by to było? Gdzie się najbardziej odsłoniłaś? Ty, która tak strzeżesz prywatności.
To jest niezwykłe. I to jest dowód na to, jak życie jest nieprawdopodobną podróżą. Jaką nieprzewidywalną przygodą. Bo jestem dzisiaj w miejscu, w którym na tych parę godzin przybiegałam w czasie pandemii, żeby umami pisać. Siedzę dzisiaj i rozmawiam z Tobą w moim kawalerskim na Nowym Mieście. I tutaj chyba dlatego, że to miejsce jest dla mnie takie wyjątkowe. Odważyłam się zapisać rozmowę z osobą dla mnie... Nie ma słów. Młodzież teraz mówi epicko-randomową. Z osobą dla mnie epicko-randomową, moją świętej pamięci, ukochaną, mądrą Jadzią. I to, że ja z nią rozmawiam w głowie.
Babcią Jadzią.
Tak. To, że ja z nią rozmawiam, od kiedy jej nie ma i nie mogę z nią pogadać już tak klasycznie, w sensie paszczowo, choćby przez telefon. I rozmawiam z nią w głowie i w sercu, no to do tej pory było tylko moje, moich bliskich. I gdyby nie ten wyjątkowo trudny czas dla nas wszystkich i gdyby nie chęć, żeby sobie tę rozmowę podarować, żeby ją zapisać, z odwagą tego, że to robię i zadać sobie przecież, a tak naprawdę pozwolić wypłynąć ze mnie pytaniom, które chciałam jej zadać w obszarze dotyczącym umami, ale tak naprawdę dotyczącym miłości. Gdyby nie ten wyjątkowy zespół czynników, to pewnie nie odważyłabym się, ale w tym fragmencie, w tej rozmowie, w tym kawałku ostatniego, najważniejszego dla mnie, choć każdy z rozdziałów umami jest ważny z innego powodu, w najważniejszym dla mnie rozdziale postanowiłam dokonać aktu odwagi, czyli, jak to mówi Brené Brown, przepracować swój strach i podzielić się tą możliwością rozmawiania z tymi, których nie ma, z innymi, bez obawy, że narażę się na to, że ktoś sobie może pomyśleć, że mam fixum derdum, o czym też w rozmowie z babcią.
Tak, ja nawet teraz otworzyłam ten fragment. Ja nie mogę go czytać, bo ja się od razu chcę popłakać, więc kupcie sobie książkę i sami sobie płaczcie. A my teraz będziemy rozmawiać na poważnie. Słuchaj, apetyczna i smaczna. Którą wolisz? Jaka jest różnica w ogóle?
Słuchaj, dla mnie apetyczne to jest raczej o tym, co widzę. Apetyczne to jest coś, co wygląda na smaczne. To tak bym to zobrazowała, tak? Smaczne to już jest tutaj. A apetyczne to jest raczej przeczucie tym, co może się wydarzyć tutaj.
A ile miałaś w życiu zdarzeń więcej? Tych apetycznych czy tych smacznych?
Chyba symetrycznie. Niemniej dla mnie najcudowniejsze jest jak najpełniejsze połączenie i też o tych połączeniach zmysłowych dużo w umami. To znaczy o tych połączeniach, które pozwalają w pełni wykorzystywać tę cudowność, jaką dają nam zmysły. Dlatego bardzo jest też dla mnie ważnym, żeby na takim poziomie zczytywać tę książkę, że to nie jest o jedzeniu, bo ty mówisz, bo dla ciebie to jest o miłości, dla ciebie to jest o życiu, dla mnie też, ale dla mnie to jest też przede wszystkim o tym, żeby dawać sobie możliwość i stwarzać dla siebie i innych taką okoliczność, żeby przy tym przysłowiowym stole nie spotykać się w kwestii tylko talerza i na przykład tylko smakowania, ale też wąchania, patrzenia, dotykania i posługiwania się intuicją, żeby na przykład z uwagą słuchać tego, co mówi drugi człowiek, albo tego, czego nie mówi.
Wiesz, przypomina mi się teraz takie spotkanie, w którym kiedyś uczestniczyłam, kobiece, w którym brałyśmy na tapet rolę naszych matek. Matek, nie babci, ale matek. I bardzo często powtarzał się taki archetyp matki karmiącej. Takiej, która najpierw zawsze zapyta cię, czy zjadłaś, czy zjadłeś. Potem mimo uszu puści inne opowieści. I kiedy wychodzisz od niej z domu, bo już jesteś dorosłym człowiekiem, zawsze wciśnie ci coś, choć ty w ogóle tego nie potrzebujesz. Czy jest to kostka masła, czy jej zupa, czy nie wiem, paczka herbatników. I z tej dyskusji wtedy stworzyła się taka trochę pretensja o to, że te nasze matki były zainteresowane tylko tym, że reszta jakby nie była w kręgu ich zainteresowań. A ja w głębi duszy czułam i będę się upierać, że to jest strasznie ważne usłyszeć to pytanie, czy jadłaś, czy nie jesteś głodny, głodna. Bo dla mnie te pytania są też o to, co masz w duszy. To nie jest tylko o to, czy była kanapka, czy tam zupka. Ja na tym poziomie czytam te opowieści, te pytania, to zainteresowanie. A ty jak pytasz, czy jesteś głodny, głodna, to tak naprawdę o co pytasz?
Dziś jako mama dorastających dzieciaków jakoś bardzo jestem przy łatwości krzywdzących ocen wobec naszych rodziców i dzisiaj rehabilituję wiele obszarów, w których zdawałam się zbyt łatwo postponować moich bliskich, nie tylko rodziców, ale starszych. Myślę sobie, że te mamy, o których Twoja dyskusja traktowała, to były też może takie mamy, których nie nauczono odwagi, żeby wchodzić w sferę emocjonalną i tym pytaniem, czy jesteś głodna, potem powiedziałaś, resztę puszczały mimo uszu, a może one wkładały je do uszu, ale nie mogły, nie umiały, nie miały narzędzi, żeby zareagować. I jedynym, co potrafiły dać, bo chciały dać, była kostka masła. Tak, no, jak sobie to tak opowiadamy, no to rzeczywiście... ale z drugiej strony, jeśli się za ten gest zajrzy, to może zobaczyć po prostu tę miłość i nieumiejętność, niedoskonałość, tak? Przecież to też o nas. Zobaczymy, jaką nam wystawią cenzurkę nasze pociechy i w jakich obszarach będą traktowały nas nazbyt może krytycznie. No tak naprawdę to się zmienia dopiero wtedy, kiedy ty sam stajesz się rodzicem. Mnie bardzo dużo, Magda, i też o umami, w umami o tym, bo to jest taka przestrzeń, którą sobie budowałam nie tylko po to, żeby dać schronienie, poczucie sensu i celu, ale też, żeby sprawić sobie frajdę złączenia różnych kropek dla siebie, to znaczy, żeby tak po gospodarsku sobie, a to mam to i dwa jabłka i cebulę. I co by tutaj z tego? To tak w kwestii zakombinowania z dostępnymi zasobami. Dla mnie pisanie umami było też uświadomieniem sobie, jak fantastycznym obszarem dla mnie jest obszar aktywnego słuchania i umiejętności zdobytych w szkole TROP i jak to się przekłada dla mnie na jakość obecności z innymi ludźmi. Jak dzięki temu, że w trakcie kursu trenerskiego uporządkowałam sobie narzędzia i poobserwowałam i też popraktykowałam to, jak wygląda dynamika grupy. Ludzie przy stole to jest też grupa. Ludzie w przedziale PKP to jest też grupa. Ludzie w kolejce na szczepienie, to jest też grupa. I jak te narzędzia też pomagają mi świadomiej, było mi świadomiej, bardziej jasno konstruować też ten komunikat bliskości do czytelnika, czytelniczki po tej wyobrażonej drugiej stronie, przy której siadałam pisząc.
Teraz jak Cię tak słucham, to ponieważ ja te informacje w głowie mam, ale chcę pomóc tym, którzy nas oglądają, słuchają, uporządkować, bo uporządkować Twoje CV, Twój życiorys, Twoje życie, Twoją drogę. Kiedy przyszedł mi do głowy pomysł rozmawiania z Tobą, a pretekstem oczywiście był łzy w salonie, to pomyślałam sobie też o tym, co wiem o Joannie Brodzik. Ile wiem, a ile może wiedzieć przeciętny obserwator, widz, ktoś, kto zna Twoją pracę zawodową, a ile nie wie. I o ile niezwykły jest Twój wkład zawodowy, aktorski w nasze postrzeganie rzeczywistości, bo wychowałyśmy się na Kasi i Tomku, na Magdzie M. Mnóstwo osób kochało Cię przez lata domu nad Rozlewiskiem i kontynuacji tego serialu. Potem pojawiałaś się, pracowałaś w teatrze, ale dla nas, widzów, byłaś już dostępna nie aż tak. Urodziły się bliźniaki, miałaś jakiś tam kolejny swój etap życia. I tutaj zaczyna się, moim zdaniem, budować taka Joanna Brodzik, której korzenie opisujesz w tej książce, dlatego mówię, że to jest książka o miłości, ale której my nie znamy, bo to, nie, to co robiłaś jeszcze, właśnie nie odbywało się w świetle kamer. Może trochę, bo miałaś programy w telewizji, ale nadal wydaje mi się, że nie wiemy o Tobie czegoś, co Cię definiuje. I teraz wspomniałaś o tych kursach trenerskich. Co to znaczy, że zrobiłaś kursy trenerskie? Co to znaczy, że Ty, jak czuję, wiesz coś więcej o nas, o ludzkiej psychice? Co to było?
Podarowałam sobie drugą nogę edukacyjną i trochę, a właściwie bardzo wróciłam do miejsca, z którego wyruszyłam w kierunku aktorstwa i to miejsce wtedy wydawało mi się opuszczam, a okazało się, że po prostu potrzebowało, żebym do niego wróciła. Mówię o zainteresowaniu, które też towarzyszyło mi przez te wszystkie lata, choćby w obrazie programu Ona, czyli ja, czy dookoła siebie, czyli obszaru samodoskonalenia. I kiedy doszłam do wniosku, że lata rośle są już na tyle samodzielne, że mogę pozwolić sobie na to, żeby dwa razy w miesiącu poświęcić trochę czasu dla siebie, poszłam do jednej z najstarszych, chyba najstarszej szkoły trenerów, szkoły TROP i zdobyłam stopień trenera pierwszego stopnia.
Co to znaczy?
To znaczy, że jestem osobą uprawnioną do tego, żeby i certyfikowaną, uprawnioną i certyfikowaną do tego, żeby prowadzić warsztaty i żeby prowadzić grupy ludzkie do 25 osób w obszarze pracy na mocnych stronach, aktywnego słuchania, nauki pozytywnego feedbacku i kilkunastu innych narzędzi, które nauczyłam się i wyniosłam ze szkoły jako trenerka.
Popatrz. Patrząc statystycznie, Ktoś z tak rozpoznawalną twarzą, z takim nazwiskiem, z takimi możliwościami.
Powinien w końcu zacząć sprzedawać ceramikę łazienkową. Ja wiem, no Magda, no wiem.
No ale to... Mógłby odchować szybko bliźniaki, zatrudnić trzynianie, wylądować na ściance z płaskim brzuchem i kontynuować karierę. A ty? Zostajesz.
Kontynuuję karierę.
Kontynuujesz karierę na swoich zasadach. Nie siedzisz na planach od rana do nocy, ale robisz jeszcze coś, co wydawałoby się dla kogoś, kto myśli, Boże, ta dziewczyna ma wszystko, przecież ona może grać w teatrze, w reklamie, w serialu, to tam, ale po co jej w ogóle jakiś samorozwój, tam zawracanie gitary? Dlaczego to zrobiłaś? Znaczy, czego ci brakowało?
Przypomina mi się w tym momencie wywiad z jednym takim, który zrobił wszystkie... To jest chyba, nie pamiętam, ile jest tych 8-tysięczników. 6? To jest korona jakaś tam. Pamiętam, że generalnie chodzi o...
Chyba jest 14 8-tysięczników, ale nie wiem, które się zaliczają do tej korony.
Dobra, no to generalnie rozmowa jest z takim, który zrobił to po prostu to właściwie wszystko. I pytanie brzmi... Zadaje mu ktoś, kto prowadzi rozmowę z tym tamtym, co zrobił te wszystkie korony, ale naraża pan się na to, że odmarzną panu palce, nos, że pan spadnie w te... Dlaczego pan to robi? Bo mogę. Magda, bo mogę. Bo ze wszystkich możliwości, wliczając w to świętowanie na Instagramie kultowych skarpetek, po prostu wybieram tą drogę, bo mogę. Bo mam taki luksus, bo zapracowałam sobie na to, żeby móc zajmować się obszarem, który mnie żywotnie interesuje i który cholera wie, gdzie mnie zaprowadzi, ale na pewno idę we właściwym kierunku i tym, w którym ja chcę iść.
Nie, no to bardzo Ci gratuluję, bo zawsze sobie myślę o tym, że najważniejsze to jest ta świadomość wyboru. Jeśli mam do wyboru 18, mogę wybrać wszystko, ale wybieram to, co uważam, że jest tam moje. Albo nawet jeszcze nie wiem, że jest moje, ale czuję, że doprowadzi mnie tam, dokąd zmierzam. A wiesz, dokąd zmierzasz?
Mam absolutny spokój na temat tego, że mogę nie wiedzieć. Mogę zakładać, że moje wyobrażenie, które jest obrazem, ja sobie lubię rzeczy bardzo wyraźnie, tak ze szczegółami wyobrażać, bo od dziecka zresztą potem się okazało, że to się nazywa wizualizacja i że jest skutecznym narzędziem. Jeśli tylko wiesz, co zrobić pomiędzy tym, jak sobie to wszystko wyobrazisz, a tym, kiedy rzeczy się dzieją i wyglądają zupełnie inaczej. No przede wszystkim nie należy się frustrować, że to wygląda inaczej. Ja mam tak, że jestem w drodze, wiesz, już tyle razy, no bo przecież rozmawiamy ze sobą kolejny fantastyczny raz, gdzieś na tej osi, mijając się, przecinając się już 20 lat. Małku, 20 lat, nie? To tak mniej więcej
może
będzie.
Być. No. Naście na pewno.
Więc ja już parę razy dotarłam do miejsca, którego w ogóle nie spodziewałam się odkryć i mam duży spokój na temat tego, że przede wszystkim i coraz każdego dnia pewniej słucham tego, co mówi mi intuicja. Rozglądam się uważnie, żeby nie uronić żadnego ze znaków. Przyglądam się temu, jak się mają z tym, co postanawiam i dokąd zmierzam moi bliscy. Nie po to, żeby sprawdzić, czy na pewno są zadowoleni, tylko żeby zobaczyć, jak się mają z tym, co ja, i żeby zarezonować, zareagować.
A mając tę wiedzę, jest Ci łatwiej czy trudniej?
To nie jest o łatwości i o trudności. Czasami bywa cudownie łatwo. Czasami bywa cholernie trudno. Przypominam sobie, jak mniej więcej przy rozdziale przy fragmencie o Marco Polo. To wyglądało na to, że będzie naprawdę bardzo delikatną sytuacją dentystyczną. Okazało się, że wydały się komplikacje. Ja przez 7 tygodni nie mogłam jeść, a musiałam pisać. Pisanie tej książki bez możliwości spożywania posiłków było jedną z najtrudniejszych przygód, jeżeli chodzi o pisanie umami. Zdaje się, że w starożytnej mitologii to się nazywało Meki Tantala.
Czyli?
Czyli, że widzisz jedzenie, czujesz je, a ja je sobie wyobrażałam, zapisując kolejne kartki, i nie możesz jeść.
Bo?
Bo masz komplikacje po resekcji ósemki.
Dobra. Przestań już. Zawsze mnie wkręcasz.
Nie wkręcam.
Przestało się.
Nie wkręcam. Słowo honoru. No tak właśnie było. 7 tygodni pisałam umami, nie mogąc jeść. Uratowała mnie, o czym też w książce, moja kopartnerka ze szkoły TROP, Anka Wiatrowska, która ugotowała mi 8 litrów dala, które rozcieńczałam bulionem i wciągałam jak mucha plujka przez tą grubą słomkę do smoothie.
Kocham po prostu Cię, Brodzik, za to, że Ty potrafisz rozładować każdą atmosferę, ale nie odpuszczę Ci tych łez i tych moich łez. Myślałam o tym rozdziale o ojcu. Ja mam też tam swoje historie z moim ojcem, którego straciłam, Ty odzyskałaś, tym się trochę różnimy. I dla mnie to też jest jedna z bardziej poruszających historii, ta opowieść po Ameryce, wspólna podróż, taka trochę, taka niby nic, ale ja tam czuję między słowami, ile tam jest miłości. Jak to jest odzyskać rodzica? Bo dużo mówimy o stracie, a w drugą stronę?
Odzyskać rodzica to jest usłyszeć na premierze medialnej, jak twój tata podchodzi do ciebie i mówi: jestem z ciebie bardzo, bardzo dumny. A potem usłyszeć od mojej mamy: słuchaj, czy ty wiesz, co ojciec powiedział mi na ucho, jak rozmawiałaś z Wellman? Ja mówię: no nie, ale już się boję. Spójrz, jaki piękny egzemplarz wyprodukowaliśmy.
Typowe.
Bardzo Cię kocham, ojciec.
No właśnie. A co to daje kobiecie ta męska część, ta męska energia, która wraca i coś przynosi? Będę dopytywać, bo chcę wiedzieć, czego nie mam, bo straciłam, ale Ty odzyskałaś. I co z tym przyszło?
Pytasz o obszar obecności taty? Pytasz o to? Tak. Wiesz co, ja bym Ci chciała powiedzieć Tobie, która rozumiem, że tę stratę dojmująco odczuwasz. Mam w swojej bliskości osobę, która również straciła ojca. To też kobieta i bardzo mi bliska. I bardzo bliska mi jest ta kobieta, która mieszkała i była ze mną, mną była przez wiele lat, kiedy mojego taty w takim wymiarze, w jakim mogę się jego obecnością cieszyć teraz, nie miałam z różnych powodów. Czyli mówię to do Ciebie, do tej bliskiej mi kobiety, do której teraz mówię, ona będzie wiedziała, że to też do niej, do wszystkich tych kobiet, które w obszarze ojcostwa odczuwają brak, że możesz świadomie, rozglądając się uważnie wokół, znaleźć dla siebie tatę zastępczego. I Ty możesz go sobie wybrać. Takiego, który będzie mógł być w Twojej obecności obecny przez duże O i taki, który ten deficyt będzie mógł dla Ciebie wypełnić. I to może być kochany wuj, to może być przyjaciel rodziny, to może być kolega starszej koleżanki, to może być pan z warzywniaka, to może być zaprzyjaźniony pan złota rączka, to nie ma żadnego znaczenia, tylko że ty możesz to wybrać. Ty możesz dokonać tego wyboru. Nie musisz odczuwać tego braku. Możesz go nie odczuwać.
Tylko wydaje mi się, że to trzeba dużego stopnia samoświadomości, żeby podejmować takie decyzje, bo to jest decyzja.
Tak. No ale warto, nie?
No jeśli można by było zamienić stratę w zysk, a tu mówimy o zysku emocjonalnym, to zawsze warto. Co z okruszkami w Twojej kuchni? Rozrzucasz?
Zwłaszcza kiedy porządek kuchenny. Ja sobie bardzo cenię porządek. Jako zodiakalny koziorożec uważam, że gotować należy tak, żeby w kuchni wciąż był porządek. No ale różnie to bywa, szczególnie kiedy mieli się mak na przykład. I wtedy...
Naprawdę? Poczekaj, a wiesz, że ja kiedyś słyszałam taką teorię, bo ja kocham książki kucharskie, ja mam korbę na punkcie książek kucharskich.
To jest nas
ale
dwie.
Słyszałam taką teorię.
Jest a mam dwie. Wrażenie, że tutaj na tym kanale trochę więcej. Płaczę.
I słuchaj, i przeczytałam takie stwierdzenie, że prawdziwy kucharz, który gotuje z pasją, jest taki zaangażowany, a za taką siebie uważałam, jak tworzy w tej kuchni, pracuje w tej kuchni, to sprząta po sobie od razu, nie robi burdelu. No to jak ja mam burdel, jak ja jestem w kuchni, to jest w trakcie i po również. Ja go potem sprzątam, ale ja nie potrafię nie nabałaganić. Ty też?
Madalena, jakbyś zobaczyła, co robiła w naszej wielkości no. pudełka zapałek kuchni Jadzia, jak tworzyła, to uwierz mi...
Jadzia babcia?
Tak, na pewno masz porządek. I Jadzia właśnie wtedy, kiedy...
Mam to po Jadzi.
Kiedy kuchnia przybierała kształty jakiejś takiej naprawdę dosyć odważnej figury, którą powinno się natychmiast w całości przenieść do MOMA, to Jadzia mówiła, że zamykając drzwi, mówiła, podsypałam okruszków. Do rana skrzaty posprzątają. No i rzeczywiście, jak wstawałam, a ona wstawała zawsze przede mną, to ta kuchnia była już ogarnięta, więc ja dla spokojności, jak mam trochę nabrudzone, to sypię te okruszki, żeby skrzaty, kiedy będę złożona snem, poogarniały tę kuchnię. No i powiem Ci, że ogarniają.
Tralalala. Kto to sprząta?
Bez obecności adwokatów nie odpowiem na te pytania.
No wiesz, w końcu masz w domu trzech mężczyzn plus psa, ale nie wiem, pies jest suczką czy psem, bo nie pamiętam.
Jeżeli chodzi o Carmela, to jest on chłopcem rasy Mix Royal.
Dobra, bo o tych okruszkach to ważne, bo to taka trochę bajka, ale z tej opowieści o waszych rodzinnych losach znowu wysnuwa się coś, co znalazłam, co mamy wspólne. Ja nie wiem, Brodzik, czy my po prostu nie jesteśmy rodziną, ale spróbujmy.
Słuchaj, jak się tak na nas razem patrzy na ekranie obok siebie, może my jesteśmy bliźniaczkami, słuchaj, które rozdzielono w dzieciństwie.
Bo ja też jestem tak, ja też jestem wychowana, urodzona może bardziej na ziemiach zachodnich.
A skąd ty jesteś wokół?
Ja jestem miksem royal, mianowicie rodzice mojego taty pochodzili ze Słowacji, z Koszyc, a rodzice mojej mamy z Kielecczyzny. Ale ja znam te opowieści, które ty też serwujesz w tej książce i znowu jest to ludzka droga, ludzkie życie. To jest też takie piękne, ale bardzo ludzkie, że ty wplatasz w tę opowieść o jedzeniu historię rodzinną swojej babci, która wraz z rodziną została z Hajnówki zesłana na Sybir. Jaką postawę przez całe życie prezentowała twoja babcia Jadzia, doświadczywszy tyle cierpienia?
Niezwykłej otwartości. Bardzo dużej pokory i skromności przy podobnie wysokim poziomie dumy i szacunku do samej siebie. Ona była naprawdę niezwykłą osobą. A przy tym, przy tych wyjątkowych cechach, które były jej udziałem, miała tak nieprawdopodobne poczucie humoru i tak fantastyczny dystans do siebie. No wyobraź sobie, że to była taka facetka, że kiedy już, no ja to już pamiętam, więc pewnie była koło pięćdziesiątki. No ale ze względu na przejścia z Syberią, niedożywienie, była już wtedy szczęśliwa. No i możliwości dentystyczne tamtych czasów. Była szczęśliwą posiadaczką tak zwanego wkładu własnego. I podczas wakacji nad morzem, kiedy ona odziana w kostium, który sama sobie szyła, dopasowany kolorystycznie do parawanu, który sama uszyła, zza tego parawanu emablowała jakiegoś jednego z czeredy, bo powodzenie miała totalne, jakby zawsze. Emablowała jakiegoś starającego się za tego parawanu, tak ryknęła śmiechem, że jej ta szczęka wypadła w piasek i ona się tak, zamiast się zawstydzić, zakopać, zrobić z siebie ruchomą wydmę, to ona zaczęła się tak śmiać, Ten starający się rzucił się, rozumiesz, w poszukiwaniu tej szczęki, pobiegł, opłukał i przyniósł, opłukawszy ją w Bałtyku, a ona już w tamtym momencie, pamiętam, że leżała po prostu na naszym kocyku i po prostu kwiczała ze śmiechu, nie mogła po prostu wziąć tej szczęki i włożyć sobie z powrotem, tak się śmiała. A my wszyscy razem z nią oczywiście, no bo to wiadomo. No to mam nadzieję, że ta historia mówi wszystko o rzeczonej. No to taka osoba była.
Tak, ale widzisz, bo tutaj też jeszcze pojawia się taki archetyp przeciętnej Polki, przeciętnej, chciałam powiedzieć mnie, no tak, mnie, ciebie, nas. Tej takiej właśnie niedoskonałej, wiecznie żyjącej w poczuciu, że jest niewystarczająco dobra. Ty kiedyś zrobiłaś taką wspaniałą, uwalniającą nas kobiety akcję.
2 lata temu. Ona wciąż, słuchaj, rezonuje z ludźmi, wiesz? To w tej chwili jest już grubo ponad milion.
Tak. No więc właśnie. I to jest historia o wstydzie. I nagle ta dziewczyna z wielkich seriali złapała nas za rękę, czyli ty, i powiedziała: hej, powiedz mi, czego się wstydzisz? A po co mam to zrobić? Można by było zapytać. A no po to, żeby uwolnić wstyd i żeby go zobaczyć i żeby go rozbroić. I jeśli ty mi mówisz, że po 2 latach jest, dobrze słyszałam, milion historii?
Tak. Ponad milion, tak.
Czyli ponad milion osób, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej, się w życiu wstydziło. A wstyd jest strasznie paraliżujący. Czyli babcia Jadzia go nie miała, ty go miałaś?
Miała. Ja też nie chcę, żeby miała i w obszarze... Znaczy miała go we wszystkich obszarach, które udało nam się przez jakąś próbę klasyfikacji zebranych historii w czasie akcji, a ty czego się wstydzisz, miała we wszystkich 3 głównych obszarach. Chcesz posłuchać, jakie to są obszary? Co wynika z tych świadectw, które zostały w akcji, a ty czego się wstydzisz, położone. Pierwszy obszar to jest obszar cielesny, tak? Tego jest absolutnie najwięcej, czyli wstydzimy się swoich brzuchów po ciąży, wstydzimy się swoich piersi, wstydzimy się swojej niedoskonałości ciała, wstydzimy się swojej wagi, swojej niedowagi. Babcia nie miała jednego kciuka, całego, nie miała części palca, straciła ten palec w czasie pracy po niemieckiej stronie w fabryce Dederonu. Zwykła żartować, jak przychodziłyśmy do praktycznej pani jak na manikir, że czy pani Eliza pamięta o zniżce, bo ona ma tylko 9. Ale wiem, że bywały takie sytuacje, w których ten brak umiejętnie za pomocą gestów dłoni zdarzało jej się ukrywać. I w obszarze cielesności wciąż była osobą na początkującej diecie. I przypominam sobie, że kiedy już naprawdę bardzo było z nią, jeżeli chodzi o zdrowie, kiepsko, to toczyła regularną walkę z moją ukochaną mamą, ukrywając przed nią to, że wbija się w gorset, chociaż nie wolno jej było z powodu nadciśnienia. Zaciska się, żeby po prostu wyfitować sobie talijkę. Więc obszar cielesności to jest pierwszy obszar wstydu, w którym bardzo się wstydzimy. Drugi obszar to jest obszar kompetencji, czyli wstydzimy się tego, że nie mówimy po angielsku albo w ogóle w innych językach, że nie umiemy tego komputera, że nie rozumiemy tego, co mówi księgowa i tak dalej, i tak dalej. I w tym obszarze mocno się też wstydzą mężczyźni, bo też i mężczyźni dawali swoje świadectwa w akcji i to wcale nie w pojedynczych przypadkach. A trzeci obszar to jest obszar tak zwany międzyludzki, czyli wstydzimy się swoich relacji. Wstydzimy się tego, że byliśmy krzywdzeni w dzieciństwie, że byliśmy nadużywani, że dorośli nie traktowali nas tak, jak należy, że byliśmy bici, że byliśmy molestowani, że zdradzamy, że nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być. I w tym obszarze też wstydzą się i kobiety, i mężczyźni, i symetrycznie. I we wszystkich tych 3 obszarach zarówno Jadźka, jak i ja, jak i ty, jak i pewnie ci, którzy nas teraz słuchają. Każdy z nas ma swojego, jak to mówi moja przyjaciółka, autorka tych obrazów, Agata Rogalska, każdy ma swojego King Konga. Niemniej akcja A ty czego się wstydzisz jest wynikiem mojego odkrycia via Brené Brown, fantastyczna badaczka wstydu i wyjątkowa mówczyni, odkrycia, że wstyd wypowiedziany w bezpiecznej przestrzeni, czyli w przypadku akcji A ty czego się wstydzisz anonimowo, a w przypadku naszych możliwości, każdego z nas w bezpiecznym kierunku do kogoś, kto albo ma narzędzia zawodowe, żeby takiego wyznania wysłuchać, albo jest po prostu obdarzony przez nas zaufaniem, że wypowiedzenie wstydu sprawia, i to znowu inny badacz, David Hawkins i badania kinetyczne, wstyd przestaje nas osłabiać. Wstyd jest emocją, która na poziomie kinetycznym, czyli na poziomie siły, którą można zbadać za pomocą nacisku, osłabia organizm o 50%, osłabia też immunologię. I kiedy...
Fascynujące.
Znowu się odwołam do tego mojego obrazowego połączenia kropek. Kiedy dla mnie te kropki się połączyły, no to pomyślałam sobie, że nie mogę, że byłoby niegospodarnie zostawić to tylko dla siebie i grupy moich bliskich i przyjaciół.
Ty w tej akcji też powiedziałaś głośno, czego się wstydzisz. Jak to czytałam, to zastanawiałam się, czego wstydzę się ja, i powiedziałaś, że potrzeba bezpiecznej przestrzeni do tego, żeby ten swój wstyd nazwać i wypuścić z siebie.
Trzeba też odpowiedzialności, bo pomiędzy aktem odwagi, czyli tym przepracowanym strachem, tak, a odwaga jest przepracowanym aktem strachu, pomiędzy odwagą a ekshibicjonizmem
jest cienka granica.
Delikatna, tak, jest cienka granica, warto ją dostrzegać. A ta granica polega na tej odpowiedzialności, którą przyjmujesz za komunikat, którym się dzielisz, tak? I za skutek, który może odnieść.
Ale chciałam nawiązać do tego, że może teraz, jak nas oglądacie, słuchacie, to zastanówcie się nad tym, o czym Joanna opowiada, i zastanówcie się nad swoją wersją wstydu. Możecie zawsze wziąć udział w tej akcji i tam uwolnić wstyda. Ale pomyślałam o tym, jak bardzo nam, kobietom, służy wiek. Na przykład, bo teraz myślę oczywiście o sobie, jak bardzo wielu rzeczy przestałam się wstydzić z wiekiem. Jak one zajmowały mi głowę, powodowały, że nie mogłam spać, że nie mogłam jeść, się wstydziłam głupot. Wśród nich były te, które wymieniłaś w tych trzech obszarach. W każdym z tych obszarów ja znajduję dawną siebie. Ale może to jest tak, że po prostu każdy ma swój czas i swoje tempo, żeby do tego dojść. I nawet jakbym chciała dzisiaj powiedzieć Wam coś, czego się wstydzę, to mi się wydaje to być śmieszne, bo ja się już naprawdę tego nie wstydzę. Pamiętam taką historię, jak byłam dzieckiem, może byłam w 7 klasie, i szukałyśmy jakiegoś ubrania dla mnie, więc byłam nastolatką. I pamiętam komentarz mężczyzn z butiku, z którego wychodziłyśmy z mamą, o mnie, bo brzmiało mniej więcej tak, zapamiętałam to. Ładna, młoda, czyli o mnie, no bo szłam z mamą. Tylko taka nisko podwoziowa. I ja zapytałam mamy, co to może oznaczać. I mama mi wytłumaczyła, że prawdopodobnie chodzi im o to, że jestem ładna, ale mam krótkie nogi, jak na standardy, nawet lat 80. Wydaje mi się, że nie chciała mi tego powiedzieć, ale ja cisnęłam, no bo jak wiesz... Jeśli chodzi o zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, to jestem bulterierem od zawsze. I żyłam z tym lata całe. Żyłam z tym przekonaniem, że w związku z tym jest ze mną bardzo źle. I dorobiłam się strasznych haluksów na stopach po to tylko, żeby nosić wysokie obcasy i żeby mieć dłuższe nogi. Pieprzyć to. To jest naprawdę nieistotne. Jak widać, nawet w nie najdłuższych można dojść tam, dokąd się chce. Nie ma to znaczenia. Pomyślałam, że chcę się tym podzielić, bo to taka jedna właśnie z tych historii, które, jak mówi psycholożka Katarzyna Miller, ryją beret tak skutecznie.
Wiesz co, ryją beret, ale też za Naomi Wolf i fantastyczną pozycją, książką, którą ci, jeśli jej nie czytałaś i wy jej jeszcze nie czytaliście, to jest książka pod tytułem Wagina, nowa biografia. Za jej też wynikami badań tego typu krzywdzące komunikaty potrafią zniszczyć, uniemożliwić cieszenie się swoją kobiecością na całe życie. I bardzo wiele w tej chwili poświęca się uwagi i badań na temat tego, jak pozornie niewinne żarty skierowane w kobiecość, skierowane w atrakcyjność, skierowane w naszą seksualność czy sensualność potrafią czynić spustoszenie w organizmie kobiety i wykluczać ją z doświadczenia szczęścia. I to jest też taki obszar, który jakoś swoją historią bardzo mocno ze mną zostanie. Bardzo mocno to usłyszałam od Ciebie.
Widzisz, bo pamiętam te Twoje wyznania i Twoje opowieści o Twojej konfrontacji właśnie z tą oceną na zewnątrz, że byłaś wąsatą cyganką, dobrze pamiętam?
A właściwie nawet cyganichą, dla tych, którzy wiedzieli, że jestem dziewczynką. I jakiś liczny chłopiec, takie romskie rysy ma.
To też o Tobie? Bękart, to też o Tobie?
Tak. Bo przyszłam na świat ze związku dwojga bardzo kochających się pierwszą miłością nastolatków.
W latach 70. można było palcem w małym słonecznym...
W 73 styczniu.
Można było powytykać sobie palcem takie dziecko, znaleźć sobie ofiarę i... No właśnie. Ja zawsze myślę w takich sytuacjach, ile z tych osób, które wtedy używały tych sformułowań odnośnie do Ciebie, później, kiedy zostałaś tą Joanną Brodzik, mówiło ja znam, ja, moja, ode mnie, od nas, nasza.
Słuchaj, jeśli...
A tak z czułością choćby, myślę o nich.
Jeśli, słuchaj, chociaż jedna, to fantastycznie, że... Moim przecież wobec wieczności i niezmierzonej ilości możliwości we wszechświecie moje istnienie sprawiło, że te osoby przeszły taką drogę.
W sumie to była rozmowa o drodze. Trochę o smaku życia, ale to nadal jest o drodze życia.
A czy ty wiesz, jak po szwedzku jest most?
Tak, oczywiście, bo ja wiem wszystko. Dawaj.
Po szwedzku most to bro, a to jest moja ksywa.
Nie ma przypadków.
Chyba raczej nie.
To w takim razie jakie brzegi łączysz, bro?
Bardzo bym chciała, żeby przeciwległe. I książka, którą napisałam pozornie o kulinariach, jest tak naprawdę zaproszeniem do dialogu i do tego, żeby zasiąść przy tym niekoniecznie fizycznie możliwym jednym stole i ucieszyć się tym, jak bardzo się różnimy. Między innymi dlatego użyłam, Magda, w książce całkiem świadomie i za to jestem bardzo wdzięczna mojemu wydawnictwu, krakowskiemu Znakowi, że się na to zgodzili, bo nie jest to zapis oficjalnie uznany za prawidłowy nawet, nie tylko obowiązujący. Zapis, który pozwala wszystkie czasowniki osobowe zinterpretować tak, żeby zostały zapisane jako zrobiłeś, zrobiłaś, z dolnym podkreślnikiem, nie znakiem rozdzielającym, ukośnikiem, a dolnym podkreślnikiem, który pozwala dzięki temu, że powstaje miejsce, zrozumieć przestrzeń, w której mogą się odnaleźć i poczuć się zaproszeni do tego, żeby zostać czytelnikami czy czytelniczkami tej książki, wszystkie te osoby, które ani w tożsamości żeńskiej, ani w tożsamości męskiej się nie mieszczą, bo umami jest dla wszystkich.
Jest. No to ty mnie rozwaliłaś. Ale tak naprawdę na koniec to jest o wspólnocie. O tym, że my wszyscy jesteśmy połączeni. Żartując oczywiście, mówiąc, że chyba jesteśmy siostrami, jesteśmy spokrewnione, a wręcz nawet może i bliźniaczkami. Mówię też o tym, że my jesteśmy, szczególnie my kobiety, tyle rzeczy jest nam bliskich. I jak zobaczymy w drugiej kobiecie siebie, to życie staje się takie prostsze. Po prostu. Tak
pełne
myślę.
I pełne miłości. I pełne miłości. Wiesz co, nawet jakbym bardzo chciała, to bardzo żarliwie się z Tobą zgadzam. A żarliwie to też fajne słowo, nie? Żarliwie, tak żarliwie, tak z żarem, ale też o żarciu.
Tak, poszłam tak dalej, że tam w żarliwości jest jeszcze jakaś czułość jest taka, że to nie jest puste, że tam jest takie mięsko. A, to czyli tak o jedzeniu.
Czyli umami.
Czyli umami. A jeśli chodzi o umami, to jeśli znajdziecie w tej książce rozdział o tym, gdzie ten piąty smak występuje, to spadniecie z krzeseł. Naprawdę spadniecie z krzeseł. Nie w Google, tylko w tej książce sobie to poczytajcie. Joanno, życzę Ci, żeby stół, czy ten świąteczny, czy każdy inny, był takim stołem spotkania i pytania o to, czy jesteś głodny, głodna, wrażeń, życia, zdarzeń, miłości. Sobie też
bliskości, ciepła. Bliskości, ciepła, obecności, otwartości, zrozumienia i szacunku. Prawda?
Tak. Tak. I czytajcie. Słuchajcie, czytanie czyni wolnym. A jak ma się parę wolnych dni, to trzeba sobie coś poczytać. A jest co czytać.
Bardzo bym prosiła o tym, żeby pamiętać o ostrzeżeniu umieszczonym na początku książki. Tak. Żeby nie spożywać lektury bez uprzedniego posiłku.
Się nie da. Dziękuję.
To ja
cudowności i zdrowia ci życzę.
Wszystkiego dobrego.
Pa. Pa.